dotychczasowym śledzeniu historii duchowości pod kątem praktycznych wskazań dla nas współczesnych, uwagę koncentrowaliśmy głównie na Kościele Wschodnim. Czas więc przenieść się do Europy Zachodniej, do czasów Cesarstwa Rzymskiego i do kultury łacińskiej, która w sposób zasadniczy wpłynęła na obecny kształt wiary i duchowości chrześcijańskiej. Powszechnie wiadomo, że chrześcijaństwo na Zachodzie koncentrowało się w Rzymie, nie tylko dlatego, że był on stolicą imperium, ale przede wszystkim dlatego, że tu ponieśli męczeńską śmierć święty Piotr i święty Paweł. Sytuacja społeczno-polityczna i kulturalna Rzymu bezpośrednio więc oddziaływała na kształt życia duchowego starożytnych chrześcijan, których dziedzicami jesteśmy my dzisiaj. Trzeba nam zatem uważniej przypatrzeć się, skąd wyrastają nasze duchowe korzenie. Łacińska kultura w epoce rodzącego się chrześcijaństwa, mimo iż w znacznym stopniu była zależna od kultury greckiej, to jednak miała własną specyfikę. Do swego języka, otwartego na każdą kulturę, wprowadziła pojęcia greckie, etruskie, sabińskie i inne. Także religijność łacińska była otwarta na inne bóstwa, które wpisywała do swego panteonu. Rozumiemy więc, dlaczego tak łatwo i szybko wiara w Chrystusa przeniknęła do Rzymu. Godne uwagi jest także to, iż społeczeństwo rzymskie, może poza Westalkami, kapłankami bogini Westy, nie miało kasty kapłańskiej pełniącej rolę duchowo-moralnego przewodnika dla swoich obywateli, tak jak to było u Żydów. Zadanie to przerzucono na rodzinę, która w osobie najstarszego członka, dziadka lub ojca, zwanego pater familiaris, miała swego kapłana i zarazem ośrodek spójności. Tak więc zasadniczo w rodzinie dokonywał się przekaz obyczajów i wiary. Łacińskie wychowanie dzieci i młodzieży kładło wielki nacisk na ustną tradycję, choć w użyciu były również tak zwane sentencje, czyli zwięzłe wypowiedzi pisemne zawierające konkretne wskazania odnośnie do życia. Nic zatem dziwnego, że w literaturze wczesnochrześcijańskiej spotykamy wiele takich sentencji, zwłaszcza pisanych przez mnichów i do mnichów adresowanych, choć oczywiście każdy mógł z nich wiele skorzystać. Za pomocą takich sentencji w starożytności rzymskiej formowano odpowiednie postawy obywatelskie. Jeśli zaś chodzi o ustny przekaz tradycji, to dał on podstawę pod publiczne przepowiadanie Ewangelii, czyli szeroko pojęte kaznodziejstwo. Gotowe wzorce w tym względzie znajdowano w dość powszechnym zwyczaju rzymskich filozofów i retorów wygłaszających swe nauki w miejscach publicznych. Ważnym elementem rzymskiego wychowania było posługiwanie się konkretnymi wzorcami osobowymi wybitnych postaci. W tym duchu chrześcijanie pierwszych wieków wskazywali na Chrystusa jako męża Bożego, jako exemplum pietatis, wzór pobożności. Takimi wzorami, inaczej mówiąc, mężami bożymi, byli także apostołowie Piotr i Paweł, których groby rzymscy chrześcijanie otaczali szczególną opieką i czcią. Również męczennicy, którzy naśladując ukrzyżowanego Chrystusa oddawali swoje życie za wiarę, traktowani byli jako wybitne wzory do naśladowania, stąd ich groby i doczesne szczątki były przedmiotem kultu. Pamiętano o dacie ich śmierci, czyli narodzin dla nieba. Nierzadko pospiesznie pochowane ciało męczennika uroczyście przenoszono potem do odpowiedniego miejsca. W rzymskich katakumbach, czyli podziemnych cmentarzach, możemy dziś oglądać wyjątkowo pięknie ozdabiane groby męczenników. O splendorze takiej translacji, czyli przeniesienia ciała męczennika, świadczy fakt, że jej datę zapamiętywano bardziej niż datę śmierci, wskutek czego niekiedy pozostawała ona w kalendarzu jako liturgiczne wspomnienie danego męczennika czy męczennicy. Ponadto za wielki honor poczytywano sobie pogrzebanie w bezpośrednim sąsiedztwie męczennika. Skoro już mowa o męczennikach, to warto podkreślić, że obrona wiary w Chrystusa, nawet za cenę życia, wywarła szczególne znamie na duchowości pierwszych trzech wieków, to znaczy do ugody Konstantyna w 313 roku, czyli do tak zwanego edyktu mediolańskiego, na mocy którego w miejsce pogaństwa religią państwową ogłoszono chrześcijaństwo. Do tego czasu wyznawanie nauki Chrystusa uznawane było za poważne przestępstwo, określane w rzymskim prawie jako zabobon. Ponieważ religia państwowa odgrywała w rzymskim społeczeństwie ważną rolę integrującą, dlatego wszelkie odstępstwa od niej uważano za naruszenie ładu społecznego. Jednak nie zawsze i nie od razu było ono karane śmiercią. Za męczenników należy zatem uznać również tych, których ukarano na przykład wysoką grzywną, pozbawieniem majątku lub publicznego stanowiska czy godności, a także wypędzeniem z rodzinnego miasta lub kraju. Łacińskie określenie męczennika martyr i męczeństwa jako martyrium pierwotnie oznaczało dawanie świadectwa, czyli zeznanie w sądzie. Kara wymierzana była bowiem na podstawie procesu sądowego, w czasie którego chrześcijanie publicznie przyznawali się do Chrystusa i tym samym odmawiali uznania boskiej władzy Cezara. Z tych procesów sporządzano dość szczegółowe protokoły, czyli tak zwane acta martyrum, które są kopalnią wiedzy o życiu ówczesnych chrześcijan. Na ich podstawie układano tak zwane pasje, czyli opisy męczeństwa mające walor historyczny. Oprócz tego pisano legendy, to znaczy opowiadania o życiu i śmierci danego męczennika, w których do rzeczywistych wydarzeń dodawano budującą fabułę, tak by nie tylko sławić zasługi męczennika, ale innych pobudzać do męstwa we wierze. Te akta, pasje i legendy często odczytywano w czasie zgromadzeń chrześcijańskich, nadając im niemal oficjalny charakter, co sprawiało, że opisywani męczennicy stawali się jakby nieśmiertelni. W każdym razie stawali się wybitnymi wzorami do naśladowania. Nie brakło wśród nich kobiet, które na równi z mężczyznami gotowe były w imię Chrystusowej prawdy ponieść najsurowsze kary. Męczeństwo było więc jedną z dróg społecznej i religijnej nobilitacji kobiety. Wielkim uproszczeniem problemu byłoby jednak przekonanie, że wszyscy odważnie stawali w obronie wiary. Byli przecież i tacy, którzy nie wytrzymali próby i poddali się. W niektórych radykalnych środowiskach nazywano ich po łacinie lapsi, to znaczy upadli. Obiektywnie biorąc, była to zbyt surowa ocena. Na szczęście wielu ówczesnych mistrzów duchowych podkreślało, że do męczeństwa nie wystarczy sama odwaga, która w pewnych sytuacjach mogła okazać się zarozumiałością i nawet pychą. Do takiego radykalnego upodobnienia się do umęczonego Chrystusa potrzeba specjalnej łaski Ducha Świętego, a On nie wszystkim tej łaski udzielał, ale tylko tym, których wybrał do męczeństwa. Męczeństwo zatem należy uznać za jedną ze szczytowych form życia duchowego, czyli życia w Duchu Świętym. Także i dzisiaj w Kościele nie brak męczenników. Według różnych źródeł każdego roku w obronie wiary w Chrystusa ginie kilka tysięcy chrześcijan na całym świecie. A ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie pragnie śmierci, więc ich ofiara życia jest nieustannym potwierdzeniem, że Duch Święty wciąż działa w Kościele. Dzięki niemu męczeństwo staje się zasiewem wiary według tego, jak uczy Tertulian: Sanguis martyrum, semen christianorum, to znaczy krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan.